Siostry, bracia, chciałbym, byśmy dzisiaj wsłuchali się w to, co Słowo Boże ma nam do powiedzenia, a mianowicie chciałbym skupić naszą uwagę na drogocennych dowodach łaski. Wszystkie znajduję w liście apostoła Piotra i pierwszy, który chcę przywołać, to tekst z pierwszego listu apostoła Piotra, drugi rozdział, od czwartego wersetu. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe dary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, został kamieniem węgielnym. Myślę, że jest to niezwykle poruszający tekst, ponieważ mimo złej opinii, jaką człowiek sobie wystawił, bo tak naprawdę jesteśmy grzesznikami i Bóg coś zdumiewającego uczynił. Zesłał Jezusa Chrystusa. I apostoł Piotr powiada: przystąpcie do kamienia żywego, kosztownego, wybranego, kamienia węgielnego. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. To jest drogocenny dowód Bożej łaski. To Boże biblijne stwierdzenie, że Syn Jezus Chrystus stał się drogocennym dla nas, grzeszników, których dosięgnęła zbawiająca łaska Boża. Myślę, że tę cenną prawdę szczególnie podkreślamy w takich dniach, które przypominają nam o narodzeniu Jezusa Chrystusa. I szczególnie wtedy mówimy o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Zwracamy uwagę na ten szczególny przywilej, jakiego doświadczyliśmy, że Jezus Chrystus narodził się na tej ziemi. Ale myślę, że też i w każdym innym nabożeństwie jest dobry czas, by wspomnieć ten drogocenny dowód łaski Boga Wszechmogącego dla nas. Myślę, że też okoliczność, jaką mamy, że spotykamy się przy stole Pańskim, również jest elementem przypominającym nam, że doświadczamy drogich, cennych dowodów łaski Bożej. Bóg nie mógł nikogo innego posłać, nie mógł nic innego uczynić, jak tylko dać to, co najlepsze, najcenniejsze, a to był Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus. Ten kosztowny dar łaski do końca nie jesteśmy w stanie docenić czy ocenić naprawdę to, co uczynił Bóg dla nas. Nasza ocena będzie zawsze subiektywna, zawsze niedoskonała, ale to, co Bóg uczynił, jest dla nas cennym, niezwykłym darem. Ten dowód Jego łaski, ten dar Jego łaski sprawił, że Piotr zachwycony powiada: oto na Syonie kładę kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kiedy czytam ten tekst, to równocześnie nie mogę pominąć takiego osobistego pytania. Ojcze, dlaczego? Co cię skłoniło, że posłałeś Syna swego na tę ziemię, na grzeszną ziemię, w tę grzeszną sytuację, świętego, sprawiedliwego? I szokująca chyba jeszcze bardziej jest odpowiedź. Już pytanie samo jest na granicy polemiki z Bogiem. I nie mamy takich uprawnień nawet z Nim polemizować. Ale odpowiedź Boga chyba jeszcze bardziej jest zdumiewająca. Ona jest wyrażona słowami proroka Izajasza. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję. To jest szokująca odpowiedź. Ja, grzesznik? Może już myślałem, że nikt mnie nie miłuje. Może zdarzyło się, że sądziliśmy, iż właściwie nic nie znaczymy. Między ludźmi rzeczywiście może być sytuacja, że niewiele znaczymy, nie jesteśmy najważniejsi. Ale to jest cenny, wspaniały kamień do wspaniałej, niezwykłej budowli. I zadajemy sobie pytanie, gdzie jest miejsce tego kamienia w tej naszej budowli? W budowli, jaką jest nasze życie. Bardzo często ten kamień jakoś niektórym nie pasuje. Wydaje się, że jest zbyteczny. Nie wiadomo, gdzie go umiejscowić. A jest przecież kamieniem węgielnym, podstawą naszego życia, podstawą budowy, którą jest nasze życie. Niektórzy uznali, że ten kamień nie ma tak wielkiego znaczenia. I to, co apostoł Piotr podkreśla, odrzucili ten kamień węgielny, zlekceważyli go, uznali, że nie jest istotny. Ale gdy przyjrzeć się życiu ludzi, którzy odrzucili ten kamień węgielny, widzimy, że z czasem zaczyna ich życie się sypać, mają problemy, mają kłopoty. Ich budowle, które wznoszą i wydaje się, że są trwałe, mówią o tym naszym codziennym życiu, zaczynają się rozsypywać, nie radzą sobie z własnym życiem, z sobą. A przecież to ten kamień ma być podstawą naszego życia. A jeśli już go umieścić, to niech będzie w takim miejscu, które specjalnie nie będzie się rzucać w oczy. Gdzieś może na zapleczu go umieśćmy. Może w takim miejscu, które nie byłoby widoczne. Może tak nie eksponujmy, nie ekscytujmy się. Nie podkreślajmy tego, że jesteśmy wierzącymi, że Jezus Chrystus jest najważniejszą osobą. Myślę, że są to rzadkie przypadki. Myślę, że to nie jest jakaś reguła życia ludzi. Ale mogą się takie sytuacje zdarzyć, bo z nimi się zderzam też. Zderzam się z ludźmi, dla których Jezus Chrystus, no miła postać, ale lepiej, żeby gdzieś na zapleczu funkcjonował. A przecież ten kamień ma być fundamentem naszego życia. Jeśli jest inaczej, cała budowla jest zagrożona. Boże Słowo powiada, jest on wybranym i kosztownym. Bóg do budowy naszego życia nie wybrał jakiegoś przypadkowego kamienia. Nie wybrał kamienia, który jest jakimś kamieniem, ale kosztowny, cenny. Jego umiłowany Syn, Jezus Chrystus. Bóg nie zaoferował nam kawałka piaskowca albo czasami kruszącej się gliny, która zeschła. To nie zwietrzały i martwy kamień, ale zmartwychwstały, żywy Jezus Chrystus. Wybrał Bóg kamień szlachetny, kosztowny, drogocenny. W wielu miejscach Nowego Testamentu przedstawiony jest jako najwyższa wartość do budowania naszego życia. Ci, którzy go wybrali, znają cenę tej wartości. Ale jeśli go nie wybraliśmy jeszcze, pozostaje on tylko kamieniem, o który można się też potknąć. Wybierając ten kamień kosztowny, cudowny, wspaniały, stajemy się również żywymi, którzy to wznoszą duchową budowlę. Bierzemy udział w tej duchowej budowli, jesteśmy elementem tej duchowej budowli. Bez Chrystusa martwe, nieużyteczne kamienie. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Mówimy o tym, że Jezus Chrystus przyszedł i oddał swoje życie za nas grzesznych. W Nim staliśmy się przydatnymi cegłami. Jak długo cegła, kamień pozostaje na uboczu, nie stanowi wielkiej wartości. Może ktoś myśli sobie, cegła. Ale kiedy zostanie wbudowana w obiekt, kiedy zostanie wmurowana w ścianę, spełnia swoje zadanie. Jest dla niej miejsce. Ale też dzięki temu, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, nasze życie zostało wzbogacone przez ten kosztowny kamień. Nasze życie staje się cenne, wartościowe. Podnosi się wartość naszej budowli, ponieważ w tę budowlę najcenniejszy kamień został wbudowany, wmurowany. Wartość tej budowli właśnie dzięki temu, że wybieramy Jezusa Chrystusa, staje się niezwykła. Możesz być przeciętnym człowiekiem, ale gdy wybierasz ten cenny, drogocenny kamień, nabierasz nowej wartości. Nabraliśmy nowej wartości. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy tymi, którzy doświadczyli Bożej łaski. Dostępujemy uszlachetnienia. I nie dzieje się to na drodze długotrwałej walki, zmagania się z sobą, ale to dzięki Chrystusowi, który za moje grzechy oddał swoje życie. Jesteśmy usprawiedliwieni i dla tej sprawiedliwości też żyjmy. Wartość przeciętnej rzeczy nagle podnosi się, gdy staje się użyteczną albo gdy jej używa jakiś wybitny człowiek. Ileż to gadżetów, które wydawałoby się nie mają żadnej wartości, nagle stało się cennymi, bo używał ich jakiś znany człowiek. I okulary sprzedaje się za ileś tam tysięcy dolarów, albo pióro wieczne, którego używał, albo jeszcze coś innego. Bo użył tego detalu człowiek, który w świecie liczył się. Mogę być przeciętnym człowiekiem, ale nabieram nowej wartości ze względu na to, że przyszedł do mnie Jezus Chrystus. Przyszedł do mojego życia, zmienił to życie. Nadał temu życiu nową wartość. Przynależę do Boga, do Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że nie mam być przeciętnym chrześcijaninem, ale mam być człowiekiem, który służy Bogu całym sercem. Najwyższa wartość naszego życia – Jezus Chrystus. Dla niektórych stał się może Bóg tylko lepszą nazwą dobra, piękna czy prawdy. Dla chrześcijan błogosławiony Bóg to ten, którego osobiście poznaliśmy. I możemy do Niego zwracać się, mówiąc: Ojcze nasz. To ogromny przywilej. To cenny dar Bożej łaski. I dlatego psalmista powiada: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. To kamień węgielny naszego życia. Drogocenny, kosztowny. Ale apostoł Piotr nie kończy wyliczanie w tym miejscu tych cennych darów Bożej łaski. Ale zacząłem od tego najważniejszego, który ciągle fascynuje ludzi wierzących. Ale jest następny cenny dar Bożej łaski. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Drogocenna krew Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr przypomina nam, że cena naszego zbawienia nie jest przeliczalna. Nawet gdyby to były drogocenne kamienie, gdyby to było złoto, nie da się tego przeliczyć. Zostaliśmy wykupieni. Nie stać nas było na takie wykupienie, na wykupienie z przekleństwa grzechu. Apostoł Jan tę samą myśl podkreśla. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To drogocenna krew Jezusa Chrystusa sprawia, że moje i twoje życie jest oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa. I niewiele lat minęło, kiedy odkryto cenne znaczenie naszej krwi. Krwi, jaką mamy w krwioobiegu. Ona jest również cenna i nie da się jej niczym zastąpić. Oczywiście zastępuje się ją produktami krwiopodobnymi, ale krwi nigdy się nie zastąpi tymi produktami do końca. Drogocenna, bo nie da się jej zastąpić. Jej brak oznacza przecież śmierć. W życiu duchowym jest identycznie. Zlekceważenie znaczenia drogocennej krwi Jezusa Chrystusa oznacza śmierć. Oznacza duchową śmierć. Drogocenna krew Jezusa Chrystusa darowała nam nowe życie. Ta krew oczyszcza nas z grzesznego życia. Oczyszcza nas z tego, kim byliśmy przed spotkaniem i wyznaniem Wszechmogącego Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego jako naszego Pana i Zbawiciela. Czasami wydaje się nam, że przecież mamy swoje racje, mamy swoje argumenty, ale to przecież ta krew darowała nam nowe życie i ona w tym naszym duchowym krwioobiegu ma też funkcjonować w sposób najwłaściwszy. Stężenie duchowego cholesterolu czyni takie samo spustoszenie, jak w naszym organizmie czyni cholesterol. Ogranicza przepływ tlenu i mamy wtedy niedotlenionych wierzących. Ich racje, ich duchowy cholesterol blokuje przepływ tej uzdrawiającej krwi Jezusa Chrystusa. Ten duchowy cholesterol sprawia, że arterie duchowe są niedrożne. Nie dociera duchowy pokarm do naszego umysłu. Niby człowiek czyta Biblię, a niedożywiony duchowo. Słowo gdzieś wywietrzało. Przeczytał i zapomniał. Coś dzieje się w tym systemie, że umysł nie jest dożywiony, nie jest dotleniony. A przecież to krew spełnia to zadanie. I w życiu duchowym również. A gdy informacje zostaną po drodze te duchowe zablokowane, bo my mamy swoje racje, to tylko czekać, kiedy nastąpi zawał mózgu. A objawia się on takim bardzo dramatycznym stwierdzeniem. Boga nie ma. Duchowy zawałowiec. Może mamy swoje racje, ale nie pozwólmy, by one zaprowadziły nas do piekła. Kiedy składaliśmy ślubowanie, że do końca życia będziemy Bogu wierni, to On to wziął na serio. Bóg potraktował nas serio. A teraz mówi, przelałem swoją krew, drogocenną krew za Ciebie. Jesteś mój. Nie pozwolę Ci pobiec prosto do piekła. Być może umieszczę Cię w piecu ognistym, w doświadczeniach. I nie bądź zdziwiony, kiedy leczenie będzie bolesne. Bóg nie chce śmierci grzesznika. On dlatego posłał ten drogocenny kamień Jezusa Chrystusa. Dlatego została przelana drogocenna krew Jezusa Chrystusa, abyśmy byli nowymi ludźmi. Może to będzie piec doświadczeń. Nie bądź zdziwiony, ale duchowy zawał trzeba radykalnie wyleczyć. A to dlatego też, że należymy do wyjątkowej rodziny. Za jej braterstwo została zapłacona najwyższa cena. Drogocenna krew Jezusa Chrystusa. Za słowem brat i siostra stoi drogocenna krew Jezusa Chrystusa. Nasze braterstwo jest braterstwem krwi. Myślę, że w młodości wielu z nas czytało takie książki. Ja przynajmniej lubiłem czytać o Indianach, Winnetu. I tam Indianie zawierali braterstwo krwi. Ale w innych również okolicznościach były takie czynności podejmowane. Mamy ten niezwykły przywilej, że należymy do niezwykłej rodziny. Braterstwo, więzy łączące nas poprzez tę drogocenną krew Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy czas dzisiaj, by zdjąć nasze obuwie i stanąć w tym świętym miejscu przed Bogiem, bo miejsce to święte jest. Nie ten obiekt, nie ta podłoga, ta atmosfera, to miejsce, to co dziś chcemy przeżywać z naszym Bogiem. Drogocenna krew Jezusa Chrystusa. Miejsce, na którym jesteśmy duchowo, jest święte. Dwie cenne rzeczy, które przypomina nam apostoł Piotr. Byśmy byli zachęceni, byśmy czuli się tutaj szczęśliwi, ubłogosławieni. Ale to nie koniec obdarowania cennymi rzeczami, które apostoł Piotr wymienia. W pierwszym rozdziale i 7 wersecie apostoł Piotr powiada, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Chciałbym mocno to zaakcentować, jak cennej rzeczy doświadczyliśmy przez wybranie. I wiara jest centrum i cennym darem łaski, wartościowym. Tak wielu ludzi potraktowało ten dar lekceważąco. A wiara jest dobra dla emerytów, powiadają. Jakże się mocno mylą. Ci sami ludzie wierzą w takie bzdury, takim dziwnym rzeczom wierzą, że aż się naprawdę człowiek zastanawia, czy żyje w XXI wieku, czy w XVI może. Taki intelektualny prymitywizm. A przecież jesteśmy ludźmi nauki, ludźmi światłymi. Ale to tylko gra pozorów. Wierzymy kartom Tarota. Nie wy, ale wielu ludzi wierzy przecież. Wierzą horoskopom, wierzą szklanej kuli, czarny kot przebiegnie, to nie przejdą, kominiarza zobaczą, za guzik się złapią. Średniowiecze, ciemnogród, intelektualiści. A mówią, Boga nie ma. Ale głupota króluje za to. Bóg jest. Ciągle czytając Biblię znajduję zachętę, byśmy poszukiwali wartościowej wiary, wiary zasługującej na pochwałę. Apostoł Piotr udzielił tej rady swoim adresatom. Nie ma chrześcijańskiej maszyny perpetuum mobile. Raz wprowadzona w ruch, nie zatrzyma się. Niestety zatrzymuje się. I dowody tego ciągle w duszpasterskiej służbie spotykamy. Tak wielu ludzi w swej wierze zatrzymało się, bo nie pozwolili, aby drogocenna krew Jezusa Chrystusa oczyszczała ich życie. Aby Jezus Chrystus był podstawą ich duchowej budowli, ich życia osobistego. Ale też w Nowym Testamencie nie ma obrazu chrześcijanina skazanego na porażkę. Chrześcijanina skazanego na niepowodzenie, na bezsilność. Ale wręcz odwrotnie. Nowy Testament ciągle pokazuje nam piękno chrześcijańskiego życia. Jesteśmy ciągle zachęcani. I właśnie dlatego apostoł Piotr powiada, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem i wymienia poszczególne elementy, czym uzupełnić tę cenną wiarę w naszym życiu. Właśnie dlatego spotykamy się tu, na tym miejscu, by wzajemnie dodać sobie otuchy. Popatrz, miałem problemy, ale jesteś zachęceniem dla drugiego człowieka. Zobacz, też przechodziłem przez dolinę cienia, ale Bóg mnie poprowadził. Ufałem. Modliłem się, modliłam. Bóg mnie wyprowadził. To dlatego tu się spotykamy. Nie tylko, by siebie zobaczyć, ale by udzielić sobie poprzez społeczność, poprzez tę wspólnotę zachęty. Nie stoisz na przegranej pozycji. Nie jesteś człowiekiem przegranym. Jesteś zbyt cenny, aby Bóg tak łatwo zrezygnował. To diabeł myśli, że już łatwo pozyskał twoje życie. Ale zapomniał, że Bóg jest wszechmogący. I kiedy do Niego przychodzimy, kiedy się zwracamy, kiedy Go prosimy, Panie, wzmocnij moją wiarę, ona ciągle się chwieje. A diabeł przychodzi jeszcze ze swoimi propozycjami. Bóg powiada, to jest drogocenna wiara. Chcę, byś doświadczył jej wspaniałego działania. Może myślisz sobie, Panie, zawiodłem, ale chcę odnowionego życia. Bo tylko w Tobie nie zginę. Chcę naładować mój duchowy akumulator. Powiedzcie zaproszonym. Oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło pobito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Powiedzcie im. Powiedzcie tym, którzy mając swoje racje powiadają, wiara to dla emerytów. Powiedzcie im, że dla nich też wszystko jest przygotowane, a ich miejsce jest puste. Powiedzcie im, że mają jeszcze szansę, bo drogocenna wiara wzbudzona w ich życiu pociągnie ich do Jezusa Chrystusa, że mają szansę uporządkować swoje życie. A diabeł nie jest w stanie złamać ich życia, gdy stają przed Bogiem. Bo jeśli nie wybierasz drogocennego kamienia, a krew Jezusa Chrystusa nie ma dla ciebie znaczenia, to i ta wiara, która wprawiła może kiedyś twoje życie w ruch, niepodsycana, zatrzyma się. Kiedyś lokomotywa zatrzyma się, ogień wygaśnie, a para z tłoków zejdzie. Jestem zachęcony Bożym Słowem, które powiada, starajcie się, bądźcie gorliwi, wytrwali, czujni. Szymon Piotr zaparł się kiedyś Jezusa Chrystusa, ale miał wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy go nie odrzucili, nie odwrócili się do niego plecami. Mimo, że zawiódł, to miał jeszcze Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. I on kiedyś stanął przy nim, zaledwie za kilka dni. Mówi, Piotrze, miłujesz mnie? Piotrze, chcę, byś był człowiekiem, który doświadczy wielkiego Bożego miłosierdzia, ponieważ przelałem swą drogocenną krew za twoje życie. David Wilkerson powiada, prawdziwa wiara w Bożych oczach nie ma nic wspólnego z wielkością lub ilością pracy, jakiej zamierzasz dokonać. Związana jest z punktem skupienia oraz kierunkiem twojego życia. Bóg nie jest zainteresowany twoją wielką wizją, ale tym, kim się stajesz dla Boga. Umiłowani, uznałem za konieczne napisać do was, powiada list Judy, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiara w Jezusa Chrystusa nie jest wiarą w jakiś nieokreślony błogostan, który gdzieś tam może jest w niebie. I to dla niektórych, dla wybrańców. Ale jest to bardzo praktyczna wiara, rodząca jakościowo nowego człowieka. Podejmijcie walkę o tę drogocenną wiarę, zmagając się z zaprzeczeniami, z kultami, z filozofiami, które wzbudzają może tylko iluzoryczną wiarę i zachęcają przeciwnika z bojaźnią i ze drżeniem. Zbawienie swoje sprawujcie. To jest zachęta dziś Bożego Słowa. Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Drogocenne dary Bożej łaski. I kolejny dar Bożej łaski. W trzecim rozdziale, w trzecim i czwartym wierszu powiada apostoł Piotr. Ozdobą waszą niech będzie ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Kolejny dar Boży, kolejny klejnot, wewnętrzny człowiek o smaku łagodnego i cichego ducha. Ile znacie takich klejnotów? Ile takich klejnotów jest wokół nas? Wewnętrzny człowiek o smaku łagodnego i cichego ducha. O, wiele mam tu jeszcze do zrobienia. Wiele jeszcze tutaj potrzebuję modlitwy. Na zewnątrz ładny garnitur, ładna garsonka lub jakiś ciuch przypominający może coś z tych wymienionych rzeczy? Okrywają nasze ciało. Witasz się i z kim się witasz? Z wizerunkiem. Bardzo często z maską. Ludzie umiejętnie sprzedają się opakowani. A potem musisz zjeść beczkę soli i poznajesz człowieka. Najpierw poznałeś wizerunek. A po beczce soli już znasz człowieka. Okazuje się, że ta sprana koszula, te wymiętolone dżinsy, te kolorowe włosy, to jest parawan. A naprawdę wewnątrz skołatany, schorowany, wewnętrzny człowiek nie mający smaku. Gdzieś próbował zatuszować się. Ukryty wewnętrzny człowiek. Oby był wielki, oby był piękny. Na zewnątrz czasami myślę sobie choinka w niestosownym czasie, w niestosownym miejscu. Chodzą takie choinki, ale wewnątrz brak wewnętrznego człowieka z Bożym pięknem wymodelowanym. Jeśli ten wewnętrzny nie jest wymodelowany przez Boga, to ten zewnętrzny szybko zdemaskuje to. Bo co w sercu, to na ustach, Słowo Boże mówi. Wszystko to wychodzi bardzo szybko. To się ujawnia, wcześniej czy później. A przecież jesteśmy wybrani do uświęconego, sprawiedliwego, posłusznego, pełnego miłości i zwycięstwa duchowego życia. A to oznacza poprawne, chrześcijańskie, etyczne, moralne życie z uwzględnieniem wszystkich wymogów Boga odnośnie naszego praktycznego życia. Bardzo dawno temu przytaczałem wam taką opowieść Bernarda Shaw, który powiadał, jak to on sam ze starym wapniakiem nie mógł się dogadać. Ale powiada, im więcej lat mijało, wiesz, Mówi, ten stary wapniak zmieniał się. I umieliśmy się już po wielu latach dogadywać. Tylko, że zmieniał się ten wewnętrzny człowiek jego. Czasami irytujemy się, młodzi ludzie mają szalone pomysły, ale trochę upłynie czasu, zawrą związki małżeńskie, przyjdzie rodzina, odpowiedzialność, obowiązki i nagle patrzysz, o, ten szalony młody człowiek już nie jest taki szalony. A jak odpowiedzialnie się zachowuje, a jak odpowiedzialnie mówi, a jak innym rad udziela, co się stało? Wapniaki się wokół zmieniły? Dojrzał. Budujmy tego wewnętrznego człowieka. To oznacza, że w każdej sytuacji, wszędzie, w każdych okolicznościach będę liczyć się z Bogiem. Żyjemy w takim wieku, gdzie prędkość, wydajność, osiągnięcia, twórczość, wizerunek, imidż są miarą oceny ludzi. Ale mnie wystarczy, że świat daje nam zajęcie i nie musi mnie wypełniać. Świat daje nam dostatecznie dużo zajęcia. On nie musi mnie wypełniać. Chcę być wypełniony tym cennym darem, jaki pochodzi od Boga. Wewnętrzny, Boży człowiek. Pewno będę się z nim zmagał długo. Będziemy z sobą walczyć prawdopodobnie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian opisuje tę sytuację tego wewnętrznego zmagania się z samym sobą. Stajesz przed lustrem i patrzysz na siebie, mówisz, ten facet mi się nie podoba. Takie filmy były z science fiction trochę. Człowiek stawał, a po drugiej stronie w lustrze był inny człowiek i rozmawiali z sobą. Taka idea, że jest ten wewnętrzny i zmagamy się z sobą. Czasami wyglądamy jak Frankenstein. Co innego wewnętrznie, co innego na zewnątrz. Ale Bóg powiada, dałem wam instrumenty do tego, abyście wewnątrz i na zewnątrz byli identyczni. Cudowna Boża łaska objawiła się w Jezusie Chrystusie. I dał nam wspaniałego, wewnętrznego człowieka, który z dnia na dzień się będzie odnawiać w Jezusie Chrystusie. I zmierzając ku ostatniej jeszcze cennej rzeczy, sięgam do listu apostoła Piotra, drugiego listu tym razem, w którym to apostoł Piotr w pierwszym rozdziale w trzecim i czwartym wersecie powiada. Boska Jego moc obdarowała was wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Ostatnim drogocennym dowodem łaski Bożej są obietnice. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice. To kolejna cenna rzecz, jaką otrzymaliśmy od Boga. Ludzie wierzący chętnie powołują się na obietnice zawarte w Biblii. I to nie jest nic złego, a wręcz pozytywnego. Mamy odwoływać się do tych wspaniałych Bożych obietnic, które mamy w Bożym Słowie. Otrzymaliśmy obietnice, by z ich bogactwa korzystać. Jest pewien tylko drobiazg, na który ku przestrodze chciałbym zwrócić uwagę. Każda obietnica ma swoje uwarunkowanie. I nie możemy mieć postawy roszczeniowej, bo mi się należy. Owszem, należy mi się pod warunkiem. Każda obietnica ma warunek. Drogocenne obietnice to wspaniale, ale w określonym celu. I apostoł Piotr tu mówi, w jakim celu. Te drogocenne obietnice nam Bóg podarował, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga pożądliwość. Nie dlatego byśmy mieli postawę roszczeniową. Mnie się należy. Ale abyśmy pracowali nad naszą chrześcijańską postawą. Abyśmy upodabniali się do Jezusa Chrystusa w postępowaniu i zachowaniu. One mają postawić te drogocenne obietnice, tamę pożądliwości. Abyście uniknęli skażenia, jakim na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. To dlatego drogocenne obietnice. Wyobrażam sobie, że te obietnice mają taką zaporę postawić jak ekrany na autostradzie, które stawia się po to, aby niwelowały, wygłuszyły hałas, który z takiej autostrady dobiega, bo obok są zabudowania. To nie są kawałki pleksy rozstawione. One mają specjalną strukturę opracowaną przez naukowców, by pochłaniały dźwięk albo odbijały go w zupełnie inną stronę. To nie są kawałki jakichś parawanów, ale szczególnie opracowany materiał, dlatego bardzo drogi. Drogocenne obietnice. To nie są jakieś obietnice, ale to są ekrany, które chronią nasze chrześcijańskie życie przed bombardowaniem tego świata, przed pożądliwością, przed złymi rzeczami. Dlatego potrzebujemy ich. Drogocenne. Pamiętajcie, grzech nigdy nie umiera sam z siebie. Nie umrze sam z siebie. Zawsze żyje. Może złe porównanie, banalne, ale czasami wydaje się, że upał wypalił trawę już tak, że nie odżyje. Spalona, żółta, nie ma tam skrawka zieleni. I wystarczy, że popada trochę deszcz. I nagle źdźbła zielone się pojawiają. Ale to jeszcze jest może mało przekonywujące. Ale w Izraelu, gdzie mamy do czynienia z ogromnymi obszarami pustyń, są takie stepowe pustynie, na których nie widać nic, ale niech tylko spadnie kilka kropel deszczu. Pokrywają się dywanem wspaniałych, pięknych kwiatów. Takie doliny są znane w Izraelu. Jeden dzień, kilka godzin deszczu i cały obszar spowity w pięknych barwach, w pięknych kwiatach. I myślę, że trochę kropel Bożej łaski na nasze życie sprawia, że zaczyna ono odżywać. I dziś jesteśmy w takim miejscu, gdzie chcemy tych drogocennych darów łaski Bożej doświadczać. Chcemy sobie przypominać, cośmy otrzymali od Boga i za to być Mu wdzięcznymi, za to Jego uwielbiać. I tak wyposażeni w drogocenne dary łaski podążamy do określonego celu. Tym celem jest perspektywa spotkania z naszym Panem i Zbawicielem. To niech będzie zachętą dla nas też w dniu dzisiejszym, że otrzymaliśmy drogocenne dary od naszego Pana i Zbawiciela i pielgrzymujemy przez pustynię tego świata, ale nie jest to nasz dom. Dzięki odrodzeniu i tym cennym darom łaski mamy stałe zameldowanie w Kanaanie, w tym niebiańskim Kanaanie. I tam podążamy. Niech nas Bóg w tym podążaniu błogosławi.